Dzień dobry, proszę Państwa. Proszę nie regulować odbiorników. To jest podcast Co Ona Gada, a ja mam na imię Kamil i dzisiaj zawłaszczyłem mikrofon.
Dzień dobry, proszę Państwa. Mój podcast został przejęty przez co-hosta, którym dzisiaj jest Kamil. Pozwól, że może przedstawię jednak temat podcastu ja. Dzisiaj będziemy rozmawiać dalej o technice biegania, ale też przejdziemy trochę bardziej na tematy triatlonowe, a także na duatlonowe, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, to zapraszam Was do słuchania. Poprzedni odcinek traktował o project managementie, bo zupełnie nieprzypadkowo jest więcej obszarów zainteresowań, które możemy omówić w podcaście. W takim razie od razu przejdźmy do pierwszego zagadnienia. W poprzednim podcaście rozmawialiśmy o technice biegania ze szczególnym uwzględnieniem biegania na śródstopiu. I jak ustaliliśmy, bieganie na śródstopiu wydaje się dużo bardziej efektywne i przy okazji dużo ładniejsze niż bieganie na pięcie. Zaczęliśmy także rozmawiać o innych fuck-upach technicznych, takich jak machanie rękami i przy okazji całym korpusem. Ustaliliśmy, że dla mnie dobrze by było, gdybym zaczęła biegać z patykami. Jeżeli nie wydziubałabym sobie oczu, to być może w końcu poprawiłaby się moja technika i przestałabym machać całym ciałem biegnąc. Niestety jak na razie ani razu tego nie zrobiłam, ale być może dlatego, że jeszcze ani razu nie biegałam od naszego poprzedniego podcastu. Myślę, że to może być właśnie ten powód.
Zapomniałaś o jednej rzeczy, o bieganiu z półlitrówkami.
No właśnie, właśnie. Ale to wcale nie znaczy, że tu była ostra impreza.
Nie, no chodzi o półlitrowe butelki z wodą w rękach.
No właśnie, to tym sobie nie wykolę oka rzeczywiście, ale mimo wszystko, kurczę, jednak jest duża bariera we mnie, żeby coś takiego uskutecznić. Ale jeżeli jeszcze postanowię być profesjonalną biegaczką i stwierdzę, że jest mi to potrzebne, to wtedy faktycznie może to zrobię. Ale dzisiaj temat pierwszy, który chciałabym z tobą poruszyć, pierwsze zagadnienie, to jest przejście z roweru, przepraszam, z biegu, nie, z roweru na bieg. Tak, najpierw w tę stronę. To jest wielka bolączka sportowców, multisportowców, duatlonistów, ale przede wszystkim triatlonistów. Ja przyznaję, że miałam przeogromny problem z tym i w sumie nie za bardzo wiedziałam, z czego to wynika. I na przykład jak rozmawiałam z tobą i mówiłeś mi, że odkąd trenujesz u Tomka Spaleniaka, to lepiej ci się biega po rowerze niż na sucho. Ja to tak słuchałam piąte przez dziesiąte, wpuszczałam jednym uchem, wypuszczałam drugim i stwierdziłam, no fajnie masz, ale u mnie się to nie sprawdzi, bo ja już trenuję x lat i schodzę z tego roweru i niestety moje nogi są albo z gumy, albo z drewna, w każdym razie nie jest dobrze. No a teraz po roku treningu z Tomkiem Spaleniakiem również mogę powiedzieć, że dobrze mi się biega po rowerze. Czy to jest wyłącznie sprawa kadencji? Bo szczerze mówiąc, nie rozmawiałam z Tomkiem na ten temat jeszcze jakoś tak bardzo, bardzo szczegółowo, a ty pewnie wiesz.
Znaczy, nie wiem, czy wiem dokładnie wszystko to, co Tomek. Nawet bym się nie podejrzewał, jeśli chodzi o te sprawy. W każdym razie to jest wynik treningu, który jest traktowany holistycznie.
Czyli bardzo modne sformułowanie.
Tak, czyli nie traktujemy tego przejścia z roweru na bieg jako zmiany dyscypliny, tylko to jest ciąg dalszy tej samej dyscypliny.
Tak, a czy uważasz, że to jest kwestia treningu sensu stricto, czyli na przykład odpowiedniej kadencji, odpowiedniego planu treningowego, czy też na przykład pilnowania długości przejścia? Żeby zakładka nie była rozwleczona w czasie.
Nie, to jest moim zdaniem bardziej to jest kwestia tego, jak jest trenowany, jak jest trenowany rower, jak jest trenowany bieg. Mhm. Generalnie część trenerów wychodzi z założenia, że pływanie trenujemy jak pływacy, rower jak kolarze, bieganie jak biegacze. To tak nie działa. Przynajmniej w moim przypadku się to nie sprawdziło. Trening, który proponuje Tomek Spaleniak, sprawdził się zdecydowanie lepiej. Czyli na etapie rowerowym nie kręcę młynków pedałami, czyli nie trzymam kadencji 90+, tylko trzymam kadencję taką, jaką mój organizm naturalnie, do jakiej naturalnie dąży. W moim przypadku to jest około 75 obrotów na minutę.
No to i tak nie mało w sumie.
Nie mało, ale to jest taka optymalna kadencja dla moich nóg, dla mojego organizmu. U niektórych jest to 80, u niektórych jest to 70, u niektórych jeszcze trochę niżej. Jaka jest zaleta tego, że ta kadencja jest trochę niższa? Dużo mniej pracuje serce. Pracujemy bardziej mięśniowo, serce jest mniej obciążone, tych ruchów jest trochę mniej, więc no, tej krwi trochę mniej pompujemy, tak? Jest mniejsza potrzeba.
Ale jest to bardziej siłowa praca z kolei.
Jest to bardziej siłowa, ale z drugiej strony taki trening siłowy przekłada się na to, że nasze mięśnie się wzmacniają i potem przy przejściu na bieg te mięśnie są mniej zmęczone. Zauważ, że u Tomka w treningu bardzo często występuje jednostka na etapie budowania siły, tak? Występuje siła biegowa na podbiegach. I to w takich całkiem fajnych cyklach. Nie będę wchodził w szczegóły, żeby nie zdradzać sekretów Tomka, ale sama tego doświadczyłaś i sama wiesz, jak to jest z jednej strony męczące, a z drugiej strony taki satysfakcjonujący trening. Jak tak, się to zrobi, złachasz się na tych górkach i potem na rozbieganiu człowiek ma uczucie, że tak naprawdę to mógłby jeszcze sobie dołożyć albo coś szybszego pobiec.
No tak, bo to jest trening męczący, ale taki jeszcze cały czas pobudzający. To nie jest tak, że w połowie tego treningu już masz wrażenie, że zrobisz jeszcze jeden krok i padniesz. To jest raczej taki trening, który wykonujesz i owszem, jesteś coraz bardziej zmęczony, ale no ja nie padam na twarz po tych treningach. To nie są takie treningi, które mam wrażenie, że mnie niszczą.
No ja parę razy, jak się solidnie przyłożyłem do tego treningu, tak
padłeś
naprawdę
na
solidnie. Nie padłem na twarz, ale jak kończyłem ostatni podbieg, to miałem wrażenie, że jestem bliski omdlenia. Aczkolwiek potem właśnie zbiegając i robiąc schłodzenie, wszystko wracało do normy i czułem się fantastycznie po takim treningu. Mimo, że czułem, że uda palą, że łydki trochę palą. No tak to ma działać, tak? Ciało dostaje nowe bodźce i za każdym razem biega się pod tą górkę z trochę innym tempem, bo z treningu na trening to tempo jest coraz szybsze.
Przynajmniej teoretycznie.
W praktyce też. W praktyce też tak jest. To czasami są postępy na zasadzie sekunda na kilometr, tak? Jeśli chodzi o czas. Ale jak się spojrzy na przykład w Training Peaksie, tak? Na platformę i się spojrzy na te treningi, to widać, że one powolutku przyspieszają. Mhm. I co jest ciekawe, powolutku tętno maksymalne, które pojawia się na tym treningu, spada.
Okej.
Okay. I to wszystko prowadzi do tego, oczywiście w połączeniu jeszcze z innymi jednostkami treningowymi, typu właśnie zakładki, gdzie i na rowerze jest zadanie, i potem na biegu jest zadanie.
Tak, jeden z takich kombosów wspominam naprawdę traumatycznie, bo miałam do zrobienia chyba minutówki na rowerze, potem 20 minut takiej jazdy czasowej, może nie na maksa, ale jednak solidnej.
Z dobrą intensywnością.
Tak, i potem miałam do zrobienia zakładkę biegową, na której myślałam, że umrę i inne dziwne rzeczy się wydarzyło, o których nie będę opowiadać publicznie, ale było to straszne. I pamiętam, że potem ucięłam sobie pogawędkę z Tomkiem na temat wzmacniania mentalnego i przetrwania i nawiązania do całej nazwy teamu, która brzmi endure, czyli wytrzymać i przetrzymać. Dobra, ale wracając do tego roweru, czy uważasz, że ten trening opiera się właśnie głównie na kadencji? Czy to jest główny profit tego, że robimy trening triatlonowy?
Nie, to nie jest kwestia tylko kadencji. Znaczy, po pierwsze, szukamy tej optymalnej kadencji dla naszego ciała, gdzie to jest no taka kadencja, do której naturalnie dążymy, tak? Jak siądziemy, zaczniemy pedałować, na początku może być trochę szybciej albo trochę wolniej, ale w pewnym momencie ta kadencja się stabilizuje i sobie ją trzymamy. Ale sam trening powoduje, znaczy jednostki treningowe, które Tomek stosuje, powodują pobudzanie innych, ja bym to nazwał, systemów ciała, tak? Bo są na przykład takie przekrętki, tak, sprinty na rowerze, które pobudzają dynamikę nóg. Z drugiej strony w jednym treningu zdarzają się na przykład zadania typu siłowego, typowo przepychanie na bardzo niskiej kadencji, U mnie to było 50 do 55 obrotów.
U mnie 50-60, ale też można zdechnąć.
No, ja zaczynałem od 55 do 65 i stopniowo zeszliśmy do 50 do 55 i jest to przepychanie. Potem zdarzało się, że w ciągu tego samego siedzenia na rowerze miałem na przykład indywidualną jazdę na czas, czyli trzymanie zadanej mocy, a czasami było zadanie typu moderate, medium, med, czyli zaczynamy średnią intensywność, potem idziemy wyżej i potem na koniec już krótka dobitka, żeby jeszcze dołożyć do tych nóg i potem wyjście na bieg. I na przykład było 20 minut w trzecim zakresie, czyli już intensywnie, no i potem jeszcze tam 10 minut schłodzenia. No i było tak, że tak jak na sucho wyjść, rozgrzać się i pobiec te 20 minut z tempem poniżej 4 minuty na kilometr, to było trudne, to jak wychodziłem po takim treningu rowerowym, no organizm już raczej mocno rozgrzany i startowałem, to miałem taki problem, że startowałem za szybko. I pierwszy kilometr potrafiłem przebiec na przykład w 3:40.
A jak tętno? W porównaniu z tym, co było na sucho?
Tętno było porównywalne do tego, co by było na sucho. Aczkolwiek, no właśnie, ten początkowy kilometr za szybki zazwyczaj. I potem ja trochę zwalniałem, żeby tempo spadło do takiego jak trzeba, czyli trzymałem się w okolicach tych 4 minut na kilometr, no i tętno wtedy znacząco spadało.
Aha, ale mówisz o porównaniu do biegu na sucho?
Tak.
Aha.
Tak.
O proszę, no to ja miewałam odwrotny problem, nie mówię teraz o zakładkach o Tomka, ale o wcześniejszych moich treningach, które były zupełnie różne od tego, co zaproponował Tomek, to faktycznie zdarzało mi się zacząć bardzo szybko, ale tętno również miałam dramatycznie wysokie i ogólnie miałam wrażenie, że zaraz wykituję.
Nie, no właśnie u mnie był ten problem, że biegłem za szybko i pewnie jeszcze z 10 minut bym takie tempo był w stanie utrzymać. Tylko, że to by zaprzeczało celowi treningu.
No tak.
Bo to nie chodziło o to, żeby lecieć w pałę, tylko żeby lecieć ten trzeci zakres i jego się trzymać.
Tak.
Bo to też jest częsty problem właśnie u trenowanych zawodników, że starają się za bardzo, tak?
No mam tak, dobry dzień, testy,
cisnę na maksa, zobaczę ile wytrzymam. No a
tak,
to jak gdyby niweczy cel treningu, który był założony.
Mm-hmm. No ja niestety bardzo często zdarza mi się coś takiego zrobić. Chociaż w ostatnim roku dużo rzadziej. Zresztą kilka razy mi się tak zdarzyło. Tomek mnie uprzejmie opierniczył, a Tomek opiernicza w taki sposób, że co prawda nie czujesz się opierniczona, w sensie zbluzgana, ale przysięgasz wszystkim, że już nigdy tego nie zrobisz.
Tak,
Tomek
tak,
ma
tak.
dar zdecydowanie
tak,
do tego.
Tomek jest też doskonałym psychologiem, tak. Jeśli chodzi o podejście do zawodników i potrafi bardzo szybko zauważyć, co na kogo działa. I te treningi u jednych są inne, u drugich są inne, ale są właśnie dobrane pod konkretnego zawodnika czy zawodniczkę.
Tak. Wspominałeś o tym, żeby trenować triatlon jako jedną dyscyplinę, a nie jako pływanie plus kolarstwo plus bieganie.
Tak.
U niektórych się to sprawdza. Jak myślisz, u kogo? Czy to jest kwestia tego, że wyczynowi na przykład pływacy mogą potrenować kolarstwo z kolarzami i bieganie z biegaczami, bo oni już to pływanie mają tak zrobione, że im nic nie zaszkodzi?
Znaczy, według tego, co nauczyłem się od Tomka, generalnie wszystko polega na efektywności. W związku z czym nawet u pływaka, który pływał profesjonalnie, czy powiedzmy był pływakiem i trenował to pływanie przez ileś lat, dalej można pracować nad ekonomią tego pływania. Szczególnie, że pływanie open water różni się znacząco od pływania w basenie, co pewnie jesteś w stanie lepiej opowiedzieć niż ja.
Tak, nawet przecież nagrałam o tym podcast z Marcinem Chińcem w Iron Factory, .m.
Tak.
Właściwie nagrywaliśmy coś bardzo zbliżonego do tego, o czym właśnie rozmawiamy. No tak, ale na przykład przykładem tego, że faktycznie można jeszcze poprawić pływanie u pływaka, który staje się triatlonistą, jest Alicja Ulatowska, która teraz trenuje w Hiszpanii. I chyba z tego, co wiem, przestała trenować z pływakami. Nie wiem, czy ona teraz pływa sama, czy z innymi triatlonistami, ale ona mówi, że cały czas poprawia to pływanie. I faktycznie pływaczką jest no, dramatycznie szybką, więc rzeczywiście jest tak, jak mówisz. Ale właśnie zastanawiam się, bo no, różni trenerzy mają różne podejścia i z tego, co widzę również u wyczynowych zawodników, że zdarza im się trenować właśnie bieganie z biegaczami i kolarstwo z kolarzami. Aczkolwiek wydaje mi się, że teraz świat tak poprął do przodu i ten świat triatlonu jest już tak bardzo wyspecjalizowany i w sumie dosyć duży i no, mocny, coraz mocniejszy, że już chyba coraz mniejsza jest potrzeba, żeby sięgać po takie środki. Już nie trzeba chodzić do kolarzy, żeby zrobić porządny trening kolarstwa do triatlonu, bo po prostu są tak mocni triatloniści, że na tym własnym podwórku jesteśmy w stanie już te wszystkie środki wykorzystywać.
Z jednej strony tak, z drugiej strony wszystko zależy też od dystansów, w jakich startujemy. Jeżeli mamy zawody z draftingiem, czyli gdzie można jeździć w grupie, jazda w grupie kolarskiej przyda się choćby ze względu na to, żeby nabrać umiejętności jazdy w grupie. Bo to też jest sztuka, której ja nie opanowałem i nie planuję. Boję się jeździć w grupie, uważam, że technicznie kolarzem jestem bardzo cienkim.
No tak, to jest zupełnie inna para koloszy. Jazda indywidualna na czas, jak tam ktoś tam ci majaczy za horyzontem albo te co najmniej 10-12 metrów przed tobą, a jazda w grupie. No i rzeczywiście dla zawodników, którzy ścigają się w sporcie kwalifikowanym, no to wydaje mi się, że jeżeli nie mają grupy triatlonistów silnych, mocnych, to jest bardzo wskazane, żeby pojeździli sobie w grupie kolarskiej. No, można naprawdę się bardzo, bardzo dużo nauczyć.
Tak jest, czyli mamy konkluzję taką, rzekłbym, bardzo prawniczą, tak? Bo możemy, jeżeli ktoś pyta, czy trenować z kolarzami, czy nie, to odpowiadamy w sumie, to zależy.
No tak, to jest ekonomiczna, prawnicza, psychologiczna, tak, sportowa
tak,
chyba
tak,
też.
Tak, to jest generalna odpowiedź, dobra odpowiedź na każde pytanie.
Tak.
To zależy.
Dokładnie. Nawet tak mam w profilu na Facebooku wpisane jako swoje motto życiowe. To zależy.
Aha. No ja w stopce swoich maili mam wpisane tych prywatnych it's just a matter of opinion.
No właśnie. No dobra, mamy triatlon, ale mamy też duatlon, który czasami pojawia się również jako zastępstwo triatlonu, na przykład w zeszłym roku, 2 lata temu już właściwie, w Gdańsku, kiedy ktoś dosypał pożywkę dla sinic, słabi pływacy, i odwołali część pływacką, trzeba było zrobić duatlon zamiast triatlonu i wielka panika wśród zawodników, bo którzy bardzo tego nie lubią i w sumie... Pamiętam, że wtedy przygotowywałam się z tego tematu, bo napisałam na swój blog i chyba też jeszcze chyba nie na Trójmiasto, ale być może na magazyn Bieganie, nie pamiętam już. W każdym razie przepytałam kilkoro trenerów i kilkoro zawodników na temat tego, jak sobie radzą z takim impasem i co jest w ogóle dla nich problem, że jest taka zmiana. No i opinie były bardzo zróżnicowane, bo niektórzy mówili, że faktycznie jest to kłopot dla nich. Inni mówili, że no życie, że to jest sport i że takie rzeczy się zdarzają i że dla nich to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No a inni się bardzo cieszyli. I oczywiście przypuszczam, że to jest również kwestia treningu. Natomiast duatlon, no nie powiem, że jest mi nieznany, ale jesteś bardziej doświadczonym duatlonistą niż ja, więc chciałabym, żebyś opowiedział o przejściu właśnie z biegania na rower i potem znowu na bieg. Czy to jest aż tak diametralnie różne?
No jest różnica, znaczy triatlonista ze mnie żaden, bo 3 razy próbowałem wystartować, raz nawet do wody nie wszedłem, kolejne 2 razy wyłowili mnie do łódki, także powiedzmy, że nie wiem, jak to jest przejść z pływania na rower, ale wiem za to,
wiesz,
jak jest...
spływanie na łódkę.
Wiem, jak spływanie na łódkę, tak, tak, to mam opanowane już do perfekcji. Nawet nie musieli mnie już za tym drugim razem wciągać do tej łódki, sam wskoczyłem, więc okay. Trening czyni mistrza. A co do duatlonu, to jest kwestia taka, że po pierwsze trzeba to trenować, bo to jest dość specyficzne na zmęczonych nogach po pierwszym biegu wsiąść na rower i przestawić się w tryb rowerowy. Później to przejście z roweru na drugie bieganie jest łatwiejsze, ale właśnie stres jest podobny jak przy wyjściu z pływania na rower, no, tylko że nie trzeba pianki ściągać, wystarczy zdjąć buty, ale założenie kasku, okulary, obrócenie numeru na plecy i tak dalej, to jest podobne, czy założenie numeru i obrócenie go na plecy, wzięcie roweru i wyjście ze strefy zmian. Co do treningu, to po prostu są treningi zakładkowe typowo duatlonowe. Czyli mamy zakładkę bieg, rower, bieg. I tutaj też nie powinno być to, znaczy w początkowym okresie jak najbardziej można zrobić sobie, że jest to luźny bieg, luźny rower, luźny bieg. Aczkolwiek u Tomka chyba mi się raz albo dwa razy taka zakładka zdarzyła, a potem było po prostu zadanie na pierwszym biegu, zadanie na rowerze, zadanie na drugim biegu.
Okej, czyli Tomek pisał ci też treningi typowo duatlonowe.
Tak, bo ja startowałem w duatlonach, nawet z małymi sukcesami, także tak, Tomek przygotowywał mnie specyficznie już pod duatlon.
Okej. A w takim razie jaki jest największy problem z przejścia z pierwszego biegu na rower? I czy potem to rzutuje na przejście na drugi bieg? Czy nogi są bardziej zbutwiałe? Bo ja przyznam szczerze, że startowałam w duatlonie ostatnio 100 lat temu i już szczerze, no właściwie to nie pamiętam, jak to było.
W Przywidzu chyba startowałaś.
Tak, no ale Przywidz to właśnie był 100 lat temu.
No to był mój pierwszy duatlon wtedy. Byłem
mój chyba
dumny.
Też.
Znaczy byłem na siebie zły, bo pierwszy bieg za wolno pobiegłem, no ale to już...
Stare dzieje,
tak, tak. Ważne jest to, żeby na pierwszym biegu się nie zajechać. Czyli pierwszego biegu nie lecimy w pałę, tylko lecimy go na kontrolowanej intensywności. Wtedy te nogi są mniej zmęczone, trochę mniej się zakwasimy i jest łatwiej. Tak czy owak, po tym pierwszym biegu tętno wysokie, mimo że nie ma zmiany płaszczyzny z poziomej na pionową,
wertykalnej na horyzontalną.
Z horyzontalnej na wertykalną.
Kiedyś się nauczę.
Tak, musisz mieć ściągę do tego.
Tak.
W każdym razie nie ma tego przejścia, więc o tyle jest łatwiej. Ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, pływanie nie powoduje zazwyczaj takiej zadyszki jak bieganie. Tak? Czyli jak sobie przebiegniemy, powiedzmy w zależności od dystansu, tak? Przebiegniemy sobie dychę, i wtedy wsiadamy na rower. Zazwyczaj ten bieg jest na prędkości submaksymalnej, tak? To znaczy nie jest to typowe tempo na dychę, tylko jest to tempo troszkę wolniejsze. Właśnie po to, żeby nie lecieć na maksymalnym zakwaszeniu, nie lecieć na granicy oddechu. I wtedy jest jak gdyby ta rezerwa, żeby wsiąść na ten rower i od razu go mocno pojechać. Nie trzeba się uspokajać, tylko można od razu wejść na ten rower i na odpowiedniej intensywności, na odpowiednim poziomie mocy cisnąć.
No i to jest chyba bardzo trudne do wyczucia, bo przecież
tak.
Na krótkich dystansach w triatlonie to właściwie się ciśnie w pałę. I jak rozmawiałam już ze wspomnianą Alicją, to ona mi radziła, żeby nawet na dystansie olimpijskim nie bać się ujechać na tym pływaniu, bo będę i tak w stanie wsiąść na rower i pojechać znowu no, na maksa, bo jednak na dystansie olimpijskim to jest jazda na maksa, zwłaszcza na tych początkowych etapach, kiedy trzeba dospawać i jakoś tam się ogarnąć w grupie. No a właśnie z tego, co mówisz, to nie powinno tak być w pierwszym biegu w duatlonie. No chyba, że to jest bardzo krótki dystans i jesteś prosem.
Znaczy, nawet na dystansie krótkim, gdzie pierwszy bieg ma 5 kilometrów, też najlepiej nie zajechać się. Chociaż mi się zdarzyło, że na Mistrzostwach Polski tutaj w Rumi w pierwszym biegu zrobiłem życiówkę na 5 kilometrów.
No.
Ale to była kwestia po prostu dobrego przygotowania i dobrej dyspozycji dnia. I potem wsiadłem na ten rower, też całkiem nieźle mi to poszło. Drugi bieg to już był all out i tak naprawdę tylko 2,5 kilometra, ale co się działo po pierwszym kilometrze, to tak już nie za bardzo pamiętam.
Okay.
Pamiętam, że ścigałem się z kolegą, który z młodszej kategorii grupowej był, kategorii wiekowej. I pamiętam, że coś tam się cieliśmy i on tak jakieś 100 metrów przed metą po prostu poleciał, a ja tak naprawdę już leciałem na oparach. I pierwszy raz na mecie byłem bliski tego, żeby upaść po zawodach. Także no właśnie.
No jest to faktycznie intensywność duża.
Tak, a co do tego pierwszego biegu, prosta rzecz. Przypomnij sobie, jak biegłaś dychę taką na zawodach na maksa, samą suchą dychę. Jak się potem czułaś? Czy uważasz, że byłabyś w stanie potem wsiąść na rower i pojechać jeszcze?
Ja pewnie tak, bo ja się nie zakwaszam.
No tak, ale mimo wszystko poziom wyczerpania jest już znaczący.
Z pewnością nie byłoby to moim marzeniem, żeby wsiąść jeszcze na rower i mocno pojechać.
Właśnie.
Aczkolwiek mój organizm przystosowany do double Ironmana pewnie by się nie obraził na mnie za to.
No pewnie tak, ale właśnie to jest to, że ludzie, bardzo często jest tak, że ludzie dobiegając do mety biegu na 10 kilometrów siadają, łapią się barierek, muszą chwilę odpocząć, żeby złapać oddech, tego typu rzeczy. Więc jeżeli polecimy ten pierwszy bieg z taką intensywnością, no to potem będziemy mieli problem z przesiąściem się na rower, a nawet jak na niego siądziemy, to będziemy musieli chwilę odpoczywać.
Z pewnością.
A z drugiej strony strata czasowa, bo to wystarczy biec około 5 sekund na kilometr wolniej niż to tempo na dychę wynosi. I to już wystarcza. Znaczy to kwestia osobnicza.
No zależy przy jakim poziomie, nie?
Kwestia osobnicza, tak? Ale to zazwyczaj wystarcza. Ja biegłem zazwyczaj 2-3 sekundy wolniej niż to tempo takie startowe na ten dystans biegowy.
A twoje tempo startowe wówczas to było?
Jak się szykowałem do dystansu standard na duatlonie, to miałem życiówkę 37-36.
To jest jakieś 3:43,
okay. Jeśli dobrze pamiętam. No to planowaliśmy, że będę biegł 3:45.
A.
Chociaż czułem się na tyle dobrze, że jak wystartowałem, to wiedziałem, że dzisiaj jest dobry dzień i poleciałem pierwsze 2 kilometry poniżej 3:40. No i niestety w połowie 3 kilometra odnowiła mi się kontuzja przywodziciela i generalnie zabolało aż tak, że się przewróciłem. Jak już się położyłem, to stwierdziłem, że nie ma co się podnosić, bo po prostu ból w nodze coraz bardziej narastał, więc niestety tych zawodów nie ukończyłem, a była forma życiowa.
Tak, pamiętam to wspomnienie.
Tak, tak. No ale tak to bywa, no to jest sport, ale dyspozycja była świetna i była szansa, że zrobiłbym właśnie w tych zawodach życiówkę na dychę.
No niestety taki jest sport. Pewnych rzeczy się nie przewidzi, a niestety im człowiek jest w lepszej formie, tym jest bardziej podatny na kontuzje, na choroby i jest wydelikatowany.
Tak jest,
i jest
tak
po prostu...
jest. No ja potem zacząłem długą, długą serię chorób, która ciągnęła się przez prawie 1,5 roku, więc no...
Ale miejmy nadzieję, że najlepsze jeszcze przed tobą.
Tak, tak, tak. Najważniejsze na razie, że waga spada. Będzie łatwiej wracać.
Zazdro, zazdro. To jeszcze może pochwal się, jak to osiągnąłeś na koniec.
No, jeśli chodzi o utratę masy, to po pierwsze wykryto u mnie nietolerancje pokarmowe na całą masę rzeczy, co skutkuje tym, że obecnie jestem na diecie wegańskiej, bezglutenowej i nie mogę też spożywać gorczycy, czyli wszelkiego rodzaju musztardy, większość przypraw w Polsce. Tak naprawdę cała masa rzeczy musiała wypaść z mojego jadłospisu. Wystarczy spojrzeć na przykład na przyprawy, takie zwykłe, normalne przyprawy typu pieprz, na których jest napisane, że może zawierać śladowe ilości glutenu, gorczycy,
tak,
czasami mleka. To jest po prostu, no, niesamowite.
Ale to jest kwestia tego, że to jest zakład produkcyjny jeden, prawda?
Pewnie tak i konfekcjonuje różne rzeczy, no ale właśnie łączę się w bólu z wszystkimi ludźmi, którzy muszą być na diecie bezglutenowej, bo jest to trudne. Jest
tak.
To trudne. Aczkolwiek efekt jest spektakularny, no bo 4,3 kg zgubiłem w około 3 tygodnie.
No właśnie, właśnie. A ja jako gość Moniki i Kamila bardzo korzystam na diecie wegańskiej, bezglutenowej, bo jem specjały pyszności, rarytasy i czuję się na tym fantastycznie. Więc już w tym miejscu bardzo wam za to dziękuję.
Bardzo proszę.
I tym pozytywnym akcentem możemy ten odcinek, myślę, zakończyć.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To pa.